Miłośnicy motoryzacji na pewno pamiętają premierę polskich prototypów Izera z 2020 roku. Od tego czasu minęło już ponad 5 lat i przy okazji marki Izera narosło wiele kontrowersji, wiele dziwnych teorii, więc postanowiłem dzisiaj nie tylko wam pokazać te prototypy jeszcze raz z bliska, ale spotkać się z głównym inżynierem Electromobility Poland, który opowie, na jakim etapie ten projekt jest teraz. Powodem, dla którego w ogóle teraz nagrywamy te pojazdy i odcinek o tym i o showcarach Izery z 2020 roku, jest to, że pojawiła się ostatnia szansa dla projektu Electromobility Poland. Ich projekt hubu elektromobilności otrzymał pozytywną rekomendację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i jeżeli to się wszystko uda i ten Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wejdzie jako inwestor, to ten projekt będzie mógł ruszyć znowu. Jak się nie uda, to...
Wybierz swój wymarzony samochód na wehis.pl i odbierz trzecią ratę gratis.
To jest ten najbardziej znany prototyp, a właściwie showcar Izera, ten, który był na prezentacji w roku 2020 i wzbudził największe zainteresowanie. Jest to też jedyny jeżdżący z tych pojazdów, które powstały, ponieważ on ma układ napędowy. Owszem, jest to układ napędowy o małej mocy. Bateria też nie pozwala na przejechanie więcej niż kilkanaście kilometrów, ale jest to pojazd, który realnie się przemieszcza i ma normalnie gotową deskę rozdzielczą z ekranami, więc właśnie on wzbudzał wtedy najwięcej zainteresowania. To na początek może kalendarium w skrócie. W sumie najważniejszym punktem tego kalendarium, poza powołaniem marki Izera spółki Electromobility Poland, było pokazanie prototypów, właściwie showcarów, które za nami widzimy w roku 2020. Potem w roku 2022 ogłoszono, że partnerem strategicznym będzie Geely i że auta będą wykorzystywały platformę SEA, na której są też samochody produkowane m.in. marki Smart. A potem w 2023 roku ze względu na różne problemy polityczne projekt stracił finansowanie i utknął trochę w miejscu. Tomek, gdzie jesteśmy teraz?
Jesteśmy w tym momencie po reorganizacji. Jeżeli chodzi o nowe podejście projektowe, to co widzimy z tyłu, czyli marka Izera, samochody, które miały być wypuszczone na rynek pod tą konkretną marką, no ten projekt został w tym momencie wstrzymany, zawieszony.
Od razu powiem, że te dwa showcary, które tutaj są, to nie miały być w założeniu te produkcyjne samochody i tak naprawdę powstał egzemplarz gotowy już do produkcji, którego nie możemy wam pokazać. Jest za nami z tyłu pod szmatą i to jest chyba ta najciekawsza część, to znaczy na jakim etapie te prace tak naprawdę zostały wstrzymane, bo z tego co wiem to już na etapie auta produkcyjnego.
Tak, ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym też trochę tej historii przedstawić, po co na przykład były te samochody, które za nami stoją. Tak?
No właśnie.
Takie showcary robi się po to, żeby pokazać tutaj jak gdyby cały pomysł na samochód, całą koncepcję samochodu. To nie jest tylko showcar, ale to jest też ubranie w formę wszystkich atrybutów pojazdu, które zakładaliśmy od tego samochodu, czyli jego pozycjonowanie rynkowe, jego zewnętrzne gdyby wymiary, najprostsza rzecz, natomiast też wewnętrzne podejście do tego, że to jest samochód prorodzinny, który ma ISOFIX-y, jest to samochód, który ma taki, jak to Tadeusz mówił, asertywny charakter, czyli nie jest ani agresywny, nie jest ani taki zachowawczy, jest takim samochodem uniwersalnym, ale samochodem z tym takim rodzinnym charakterem przede wszystkim.
No i podobno tutaj są polskie akcenty w postaci na przykład polskiego lnu na fotelach.
Tak, to miał być taki bardzo delikatny akcent właśnie nawiązujący do tej polskości. Tu nie było żadnych piór husarskich, nie było żadnych jakichś tutaj akcentów takich stricte podkreślających narodowość. Natomiast jeżeli chodzi o ten len, no to on chyba się trochę nie przyjął, bo większość ludzi kojarzyła to jako kanapa babci z domu z lat 90.
To dobre skojarzenie.
W ramach tego reorganizacji projektu stworzyliśmy profesjonalnie wszystkie założenia dotyczące pozycjonowania samochodu, atrybutu samochodu, czym ma być ten samochód, kto jest odbiorcą końcowym tego samochodu, jakie wolumeny będą zakładane, jaki będzie koszt BOM-u, ile ten samochód musi kosztować, żeby jego produkcja, jego sprzedaż, żeby to wszystko się opłacało.
Przepraszam, BOM-u, musimy to wyjaśnić.
Bill of Material, czyli zestawienie wszystkich elementów potrzebnych do zbudowania samochodu. To są różne poziomy, bo nie liczymy każdej śrubki, każdej podkładki. Przyjmuje się, że powiedzmy BOM samochodu osobowego w dzisiejszych czasach samochodu z napędem elektrycznym to jest około 1700-1800 pozycji.
Czyli jak widać, to nie było, podaje się na zasadzie najpierw zróbmy samochody, jak to wiele polskich firm robiło. montowało sobie auta w garażu, a potem myślało ewentualnie nad małoseryjną produkcją. To było podejście na zasadzie robimy od razu samochód seryjny, wielkoseryjny, masowy, tak jak to się robi w profesjonalnych koncernach.
Cała koncepcja zakładała zakupienie, nie mając tej technologii, zakupienie tej gotowej technologii i na bazie tej technologii zbudowanie tego samochodu. I teraz, co nie było nigdy mówione, a w sumie jest to już dużo czasu upłynęło, więc możemy zdradzić bez oczywiście podawania żadnych marek, żadnych nazw, to rozpoczynając tą fazę feasibility, czyli tą fazę koncepcyjną, analizowaliśmy łącznie trzy architektury pochodzące z Chin, trzy architektury pochodzące z Europy i jedną architekturę pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych. I rozmawialiśmy z tymi wszystkimi partnerami, prowadziliśmy dialog techniczny i próbowaliśmy dopasować ten nasz pomysł do możliwości tej architektury każdej z osobna. I tutaj bardzo ważna uwaga, jeżeli komuś się wydaje, że ma worek pieniędzy i pójdzie do dużego koncernu zagranicznego i ten duży koncern stanie przed nim otworem i powie sprzedam wam wszystko, prawa i tak dalej, to się grubo myli. To są negocjacje, które trwają latami. To są naprawdę negocjacje, które trwają latami. Natomiast przy budowie tych dwóch samochodów sytuacja była następująca, że mieliśmy już na ostatniej prostej dwie platformy. Dwie platformy chińskie. Mogę tak w skrócie zdradzić, że generalnie platforma amerykańska odpadła ze względu na koszty i niechęć, powiedzmy, do szerszej współpracy, czyli dzielenia się tym transferem know-how. Jedna odpadła ze względu na cenę, bo była zbyt droga i tutaj pamiętam tutaj rozmowę, gdzie usłyszeliśmy po tym długim targowaniu od przedstawiciela tej marki, że chcecie zbudować BMW w cenie Daci, a zbudujecie Dacie w cenie BMW. Więc to się, że tak powiem, zakończyło. Jedna propozycja europejska, kolejna propozycja europejska odpadła z powodów technicznych i ta architektura jest dzisiaj na rynku i samochody oparte na tej architekturze na jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności się nie sprzedają.
Więc nie możemy powiedzieć, która to.
Nie możemy powiedzieć, ale łatwo się domyślić. No i zostały nam trzy propozycje chińskie. Jedna odpadła ze względu na parametry techniczne, a dwie zostały w finalnej grze. Natomiast co jest ważne, jeżeli chodzi o ocenę techniczną, to sytuacja była taka, że najlepsza była platforma chińska, która została wybrana na końcu, czyli Geely technicznie. Była też bardzo dobra, była druga w kolejności, jeżeli chodzi o ofertę ekonomiczną. Natomiast ta platforma europejska, najlepsza z platform europejskich, była dopiero na trzecim miejscu. Czyli dwa pierwsze miejsca technicznie zajęły architektury chińskie, co dla mnie w tamtym czasie było gigantycznym zaskoczeniem, bo ja do tej firmy w 2018 roku przeszedłem jako gigantyczny przeciwnik chińskich samochodów.
No właśnie, na jakim etapie tak naprawdę te prace stanęły? Bo wiem, że w 2023 roku te prace ustały, już na zaawansowanej postaci. Gdzie byliśmy w momencie, kiedy się to zatrzymało?
Byliśmy na etapie gotowego samochodu. Przeszliśmy bramkę tą kolejną, o której mówiłem, czyli program start. Po bramce program start, gdzie już mamy wybrane 100% w RFI, czyli Request for Information, wybieramy dostawców, którzy mają produkować wszystkie poszczególne komponenty. Rozpoczynamy wchodząc na tą bramkę mamy wybrane już to 100% materiałów. Wiemy, do kogo wyślemy, tak? Czyli na przykład, jeżeli chodzi o zawieszenie, hamulce i tak dalej, wiemy, że rozmawiamy z tą krótką listą tych firm. Następuje podczas tej bramki wszystkie te postępowania RFP, Request for Proposal albo RFQ, to się różnie nazywa, tak? I generalnie mamy wybranych już tych wykonawców. Mieliśmy wybranych tych wykonawców. Przykład fotela, na którym siedzimy, jest właśnie przykładem już wyprodukowanego fotela. Każdy z koncernów ustala swoje warunki, z czym jest dla niego ta platforma. W przypadku na przykład Geely tylne siedzisko nie wchodziło w zakres licencji. Tylne siedzisko jest nasze, zaprojektowane konkretnie pod nasz packaging, jest niższe o 20 mm względem samochodów, które też wychodziły na tej architekturze. Natomiast oparcie wchodziło w skład architektury, ale bez zagłówków. Zagłówki są naszym projektem. Jeżeli chodzi o fotel przedni, no to w fotelu przednim licencją, jak gdyby architekturą, jest cały stelaż tego fotela. Ciekawostka jest taka, że w nawet najtańszej wersji, bo przy naszych wolumenach zakładaliśmy tylko i wyłącznie fotele sterowane elektrycznie, więc nawet najtańszy to jest fotel, to jest najtańsza tapicerka. To, co przed nami stoi, to jest wersja bieda, najtańsza tapicerka. Sterowane elektrycznie, zagłówek jest też naszym projektem. To jest praktycznie już przedprodukcyjny fotel, który powstał u naszego dostawcy. I to jest taki ciekawy akcent. Nie robiliśmy jakichś piór, huzarii, jakichś innych wynalazków, tylko zrobiliśmy biało-czerwone nici, które, nieskromnie powiem, były moim pomysłem jeszcze przy projektowaniu tego czerwonego i białego. Tu warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o koncerny motoryzacyjne, wszystkim się wydaje, że koncerny motoryzacyjne projektują samochód od pierwszej śrubki. Guzik, prawda? Koncerny motoryzacyjne, takie OEM-y w tradycyjnym tego słowa rozumieniu, projektują samochód głównie strukturę nadwozia i zarządzają projektem. Te wszystkie prace elementów takich jak układ hamulcowy, zawieszenie, napęd, klimatyzacja, tym wszystkim zajmują się lampy, fotele, tym wszystkim zajmują się wyspecjalizowane firmy, których jest kilka na świecie i które do każdego praktycznie producenta dostarczają te elementy, dlatego jak otworzycie markę XYZ, to pod maską macie te same napisy na lampach, czy na chłodnicy, czy na innych elementach, tak?
Czyli w pewnym sensie istnienie 100% polskiego samochodu przy obecnych warunkach rynkowych w ogóle nie jest możliwe, bo wszystko robią, albo większość rzeczy robią poddostawcy wielonarodowe koncerny.
Dokładnie tak, to nie jest, to nie ma czegoś takiego jak Polska jest marka, polski może być firma, podmiot, który te samochody produkuje, który te samochody projektuje, natomiast hasło, że wszystkie części pochodzą z Polski jest fikcją. My dążymy do tego i zakładamy w planach w tym nowym modelu, do którego zaraz przejdę, że 80% podzespołów będzie local content, czyli będzie produkowanych w Polsce, natomiast no, to nie będzie produkowane tylko i wyłącznie przez polskie firmy, bo tego się nie da zrobić. Stanęliśmy na etapie 100% zaprojektowanego samochodu. Przeszliśmy bramkę PC, były wielkie fanfary z zespołem chińskim, z zespołem polskim. Co tu warto?
PC, Product Confirmation.
Tak, potwierdzenie jak gdyby produktu. Natomiast co warto tutaj podkreślić, to w tym momencie, w szczytowym momencie realizacji tego złotego samochodu, którego pokazać nie możemy, który stoi za nami tam pod tą niebieską plandeką, pracowało ponad 500 osób. To był zespół składający się naprawdę z bardzo wielu narodów, a my tym wszystkim zarządzaliśmy. Zarządzaliśmy w sposób profesjonalny i ten projekt naprawdę pięknie szedł do przodu.
To jest właśnie ten produkcyjny egzemplarz, tak zwany złoty, którego nie możemy wam pokazać, ale jak dobrze poszukacie w internecie, to kiedyś jeden z polskich dzienników już zamieścił zdjęcia tego pojazdu z transportu jeszcze z Włoch, ale poza kawałkiem koła nic więcej wam pokazać nie mogę.
Generalnie mieliśmy też przygotowany cały proces homologacji od tego samochodu. A dlaczego o tym wspominam? Bo ostatnio gdzieś w internecie oglądałem film, gdzie ktoś miał problem z zarejestrowaniem samochodu nowego chińskiego w Polsce. Trochę, przepraszam, odejdę od tematu. Natomiast miał problem z zarejestrowaniem samochodu, bo się okazało, że samochód jest na homologacji dopuszczeniu jednostkowym. Tak? To taka dobra rada, jeżeli kupujecie samochód, chcecie kupić jakiś samochód chiński, sprawdzajcie oznaczenie homologacyjne. Pełna homologacja całopojazdowa to jest E, jakaś liczba, oznaczenie kraju, tak, E1 Niemcy, E20 Polska. Natomiast potem jest 2018 łamane przez 858. To jest homologacja wielkoseryjna. Niektóre chińskie firmy próbują do Polski wchodzić na tych homologacjach niskoseryjnych i homologacja niskoseryjna to jest żadna homologacja.
No a potem przyszedł koniec finansowania i projekt został zawieszony. I tak naprawdę zostały po nim te dwa showcary, czerwony i biały, też nieprzypadkowe barwy. Projekt był już naprawdę na fazie bardzo, bardzo dużego zaawansowania. Byliśmy naprawdę blisko, no a później zawieszenie.
Wybierz swój wymarzony samochód na wehis.pl i odbierz trzecią ratę gratis.
Ja się nie chcę wdawać w polityczny temat, dlaczego doszło do zawieszenia projektu i wstrzymania finansowania, więc od razu zapytam, jak jest teraz?
No my się też w politykę, jak widzisz, tutaj nie wdajemy, nie widać nikogo z naszych przedstawicieli związanych tutaj z jakimiś politykami czy na zdjęciach. Pragnę też zauważyć, że Tomek Kędzierski, nasz obecny prezes, jest w tym projekcie od roku 2018, a Łukasz Maliczenko, nasz prezes do spraw technicznych, jest w tym projekcie od roku 2019. Także i to są wspaniałe dwie postacie, bez których ten projekt naprawdę dalej nie pójdzie. A gdzie jesteśmy teraz? Teraz jesteśmy, faza finansowania została wstrzymana. I tutaj no, trzeba o tym wspomnieć, że generalnie reorganizacja KPO, ta zmiana w KPO uderzyła nas mocno. Oficjalnie podyktowane było to tym, że nie będziemy dopłacać do chińskiej fabryki samochodów, podczas gdy w tym momencie dopłacamy do chińskich samochodów przywożonych bezpośrednio z Chin. Płacimy te pieniądze w ramach dopłat bezpośrednio chińskim producentom. Czy to jest dobrze, czy źle oceniam państwu tutaj, zostawiam do oceny państwu tutaj tę decyzję, natomiast no, nas to mocno uderzyło, bo w pewnym momencie po prostu zgasło światło, nie było finansowania. W tym momencie jesteśmy na etapie przedefiniowania tego projektu. O ile wcześniej mówiliśmy o własnym koncernie z własną decyzyjnością, no i własnymi też ryzykami, bo nie ukrywajmy, że Izera była czymś takim w rodzaju Saba. Czyli generalnie była producentem małym, mogła być producentem producentem małym, która wchodzi na wielkowolumenowy rynek i walczy na tym najbardziej obłożonym w fragmencie rynku. Saabowi się nie udało, co nie znaczy, że nam by się nie udało, tak? No ale generalnie było to ryzyko. Oczywiście tutaj my mieliśmy to ryzyko zminimalizowane, bo w fabryce w Jaworznie oprócz Izery na tej linii miały być produkowane trzy inne modele chińskich i szwedzkiej marki, które bazują na tej architekturze. No to już niestety nie wróci. Terminy zostały przespane przez brak finansowania. To wszystko, że tak powiem, odeszło, zostało zawieszone. Jesteśmy w tym momencie na ostatniej prostej. Mamy wybranych dwóch partnerów do finalizacji jak gdyby tego projektu. Mówimy o formule JV, czyli marka to w tym momencie nie będzie Izera, co nie znaczy, że ona kiedyś nie wróci. Natomiast będzie to inna marka, będzie to nowa marka. Marka wspólnie z partnerem, która wejdzie na cały rynek europejski. W Polsce będzie headquarter, będzie cała centrala, Polska będzie odpowiadała za pokrycie całego rynku europejskiego tymi modelami i generalnie oprócz fabryki w Jaworznie i tej części JV mówimy o własnym ośrodku R&D, czyli trochę wzmacnia i to będzie w 100% polski podmiot, który będzie jak gdyby wzmocnieniem trochę tej nogi projektowej.
Czyli nie jest tak, że nie będzie w ogóle polskiej marki samochodów, po prostu na razie nie będzie marki Izera, no ale rozumiem, że fabryka nadal ma powstać w Jaworznie i ten hub produkcyjny w tym Jaworznie ma jednak powstać. Rozumiem, że ostatnio jakieś pojawiły się nawet możliwości na finansowanie, wiem, że jakąś wstępną, pozytywną ocenę grantu otrzymaliście.
Tak, zostaliśmy pozytywnie ocenieni przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i to biznesplan, dokumenty, które tam były złożone, miały ponad 3000 stron, więc to była po prostu bardzo, bardzo, bardzo duża biblia opisująca całe to przedsięwzięcie i to przedsięwzięcie zostało nie przez sam Enfoś, tylko Enfoś wziął w dużą firmę doradczą fachowców, którzy ocenili nie tylko nasz, ale te wszystkie projekty i dlatego tym bardziej jestem dumny, że to jest potwierdzenie, że nasz projekt jest wykonalny, ma sens i jest ekonomiczny, z ekonomicznego punktu widzenia jest czymś, co dla polskiej gospodarki przyniesie duży zysk i zarobek. Tak? Natomiast to też odnośnie tej platformy chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która jest dość ważna i która tutaj nie wybrzmiewa, bo my dostajemy falę hejtu przez różnych przedstawicieli różnych tam podmiotów. Zauważcie, że my na nikogo źle nie mówimy. Natomiast chciałbym teraz powiedzieć coś, co bardzo bym chciał, żeby wybrzmiało. Nie chcę nikogo obrazić, ale jeżeli ktoś opowiada, że za 3 miliony, 30 milionów, czy za 300 milionów złotych zaprojektował polską, w 100% polską platformę, podczas gdy koncern taki jak Volkswagen na architekturę MEB w oficjalnych materiałach podawanych przez Volkswagena wydał między 6 a 7 miliardów euro, do tego faza industrializacji tej architektury dobiła do 10 miliardów euro i nie ma tu nawet opracowania samochodu, no to ten ktoś w Polsce, który mówi, że zrobił za takie drobne, to mamy dwie możliwości. Albo jest skończonym głupcem i nie ma pojęcia, o czym mówi, albo ma was za głupców i doskonale wie, o czym mówi.
Liczymy, że nasz hub produkcyjny w Jaworznie jednak powstanie i że może nie będzie już polskiej marki samochodów, jak kiedyś było FSO, czy potem były plany marki Izera, ale że przynajmniej nie będziemy jedynie odtwórcą marek zagranicznych, europejskich czy chińskich i będziemy mieli coś w tej sprawie do powiedzenia. Dziękuję bardzo za wypowiedzi, dzięki bardzo za wywiad i za pokazanie samochodów. Tomek Mydłowski z Electromobility Poland. Dzięki.
Dziękuję bardzo.
Ale polskie samochody elektryczne to nie tylko projekt Izera, to też inne, dużo bardziej garażowe produkcje, jak na przykład samochód XR, a dokładnie aż 3 prototypy XR, z czego 2 były elektryczne, a 1 podobno spalinowy. I obydwa prototypy XR-a z Nysy trafiły do warszawskiego Muzeum w Fabryce. Ten egzemplarz jest zasilany silnikiem elektrycznym, ale całość podwozia, skrzynia biegów i tak dalej, jest to po prostu Deumatis, które przerobiono na zasilanie prądem, akumulatorami głębokiego rozładowania. Firma XR z Nysy, a dokładniej z Otmuchowa, prowadzona przez rajdowca Pawła Dytko, miała plan, żeby stworzyć polski samochód elektryczny dostępny dla osób z kategorią prawa jazdy B1 od 16 roku życia, czyli bardziej czterokołowiec niż samochód. Plan był ambitny. Pojazd miał ważyć nie więcej niż 450 kg i mieć konstrukcję rurową, ale zaczęli od zbudowania dwóch samochodów na bazie normalnych aut produkcyjnych, to jest na Matizie i na Chevrolecie Sparku. No i tylko jeden z nich jest zasilany polskimi akumulatorami. To jest właśnie ten polski akumulator. Five Star go zasilały. Drugi z tych samochodów, które za chwilę zobaczymy, czyli na Chevrolecie Sparku bazujący, ma już normalną baterię fabryczną, tak jak General Motors go produkowało w Stanach Zjednoczonych. Problem z XR-em polegał na tym, że nie da się zrobić czterokołowca z normalnego samochodu osobowego, bo ten normalny samochód osobowy o zupełnie innej konstrukcji zawsze będzie za ciężki i nie spełni tych kryteriów wagowych dla czterokołowca. Także te wprawki, te dwa prototypy elektryczne XR-a tak naprawdę służyły bardziej chyba wznieceniu zainteresowania firmą XR, która co ciekawe istnieje nadal do dzisiaj i sprzedaje używane Citroeny AMI, Fiaty Topolino, chińskie czterokołowce SEV Yoyo, inne małe pojazdy. Natomiast ten projekt został już całkowicie zakończony, auta trafiły do muzeum. Zresztą widać po desce rozdzielczej tego samochodu, że były to raczej takie garażowe produkcje niż realne prototypy czegoś produkcyjnego. Trudno jest momentami rozpoznać Matiza w tym samochodzie, zwłaszcza, że postarano się, żeby tylne lampy na przykład, które są od Renault Zoe, od elektrycznego Renault Zoe, kojarzyły się z samochodem elektrycznym przez ten niebieski tutaj element plastikowy. No i ogólnie cały tył jest inny. Zrobili plastikową klapę z wytłoczonym bardzo ładnym logo XR. Pokażę wam, jaka ta klapa jest ogromna, jak strasznie gruby plastik, jak strasznie gruby laminat im wyszedł. O, zobaczcie, to jest klapa małego samochodu. Ona jest tak ciężka, że ja ledwo ją utrzymuję ręką, a tutaj powstał taki ogromny schodek, który właściwie ten bagażnik tutaj kasuje. Tutaj są rajdowe klimaty, bo fotele zastosowali z Lancera Evo. Szyby boczne nie otwierają się w ogóle. To jest cała wentylacja wnętrza, to jest laminatowy element, a lusterka boczne, jak widzicie, są nieskładane. To jest trzeci XR, prawdopodobnie najpóźniejszy, który znajduje się teraz w Muzeum Fabryce w Warszawie, w dawnym FSO. Jest z nami dyrektor muzeum, Maciek. Dlaczego kupiłeś tego XR-a? Cześć.
Kupiłem go pod głupi polski samochód, który jest nietypowy, niepowtarzalny, jedyny na świecie wyprodukowany w takiej konfiguracji. Polski dlatego, że ma polskie nadwozie, pod spodem jest Chevrolet Spark, który był sprzedawany tylko w Ameryce.
No właśnie, to jest elektryczny Spark. On, jak rozumiem, ma całkowicie układ napędowy z Chevroleta Sparka i akumulatory też ze Sparka. To układ co w nim jest polskiego?
Chciałbym powiedzieć, że te lampy, bo są przepiękne, ale nie, one są zapożyczone z jakiegoś samochodu. Tylne lampy też są z jakiegoś Zoe, to jest chyba Renault. A reszta tego bodykitu jest zrobiona w firmie Pawła Dytko, Dytko Cars czy Proto Cars, i po prostu jest naklejona na nadwozie Sparka.
I to podobno jeździ.
Jeździ to całkiem dobrze, jak na tak mały samochód, 7,5 sekundy do setki, wciska w fotel.
A zasięg?
To już gorzej.
To tu może tak. To możemy delikatnie pominąć.
Zasięg katalogowy tego samochodu to było około 150 km. W tej chwili już z tą 15 czy 10-letnią baterią ten samochód jest w stanie w mieście przejechać około 100 km.
Jak widać, całe wnętrze jest po prostu z Chevroleta Sparka. Zmieniono naprawdę znikomą liczbę elementów. Nie jestem do końca pewien, czy ten element tutaj jest fabryczny, ale cała reszta jest to po prostu Chevrolet Spark EV, kupiony w Kalifornii jako nowy, później miał jakieś uszkodzenie, a potem w Polsce został XR-em.
Elementem spajającym wszystkie polskie prototypy z tego okresu jest radio, bo w Syrenach 106 jest dokładnie to samo.
Swoją koncepcję samochodu elektrycznego miała też firma FSO Syrena Skutna. FSO Syrena Wosko. To akurat jest egzemplarz spalinowy, ale niemalże w tej samej budzie, w tej samej karoserii powstały też prototypy elektryczne Wosko EV. Było ich 6. No i niestety pracę przerwała śmierć jednego z głównych pomysłodawców tego projektu, Mieczysława Woźki, i dalsze prace nie były już prowadzone. No ale należy odnotować, że taka próba stworzenia polskiego samochodu elektrycznego też zaistniała. Było wiele tych prób stworzenia polskiego samochodu elektrycznego, był jeszcze pojazd Twingo czy Ivan, ale to już są tematy na ewentualnie inne odcinki. Na ten moment sytuacja jest taka, że tak jak w Chinach w latach 90. wchodziły koncerny zagraniczne ze swoim know-how i Chińczycy się od nich uczyli, tak my mamy szansę teraz nauczyć się od Chińczyków i w Polsce ma szansę powstać hub elektromobilności. A jeżeli wy sobie szukacie nowego samochodu, to wejdźcie sobie na stronę naszego partnera Vehis, link jest w opisie i w obecnej promocji Vehis trzecią ratę za nowy samochód macie gratis, a oferta łączy się z wyprzedażą rocznika. Nara!
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.